Nie tak dawno tutaj w naszym mieście bardzo toczyła się wzburzona dyskusja na temat tak zwanego modelu na rzecz równego traktowania. Rada Miasta przyjęła taką uchwałę w czerwcu 2018 roku, bo Gdańsk to miasto przecież wolności, solidarności, równości i otwartości. Tak tam mocno to podkreślają. I w ten sposób też jak gdyby społecznie powtarza się to oczekiwanie wśród ludzi, żeby być równo traktowanym, żeby była równość. Pamiętacie, starsi ludzie, pamiętacie, jak to za czasów socjalizmu dużo mówiono o równości. No i teraz znowu jest ta sama śpiewka o równości. Dlatego też i ja dzisiaj chciałem razem z wami porozmawiać o równości w zborze, w szeregach chrześcijańskiego zboru. Ale jeśli chodzi o równość w zborze, to to jest równość wyjątkowa. To jest równość inna niż taka, jaką się osiąga w świecie albo próbuje się ją osiągnąć. Ta równość nie potrzebuje równania szeregów, że wszyscy musimy być równo ustawieni w jednakowych mundurkach najlepiej i mózgi tak samo uformowane w takie cegiełki. Nie musimy tego robić. Nie musimy odmierzać wszystkim jednakowych porcji, każdego traktować niezależnie, tak samo niezależnie od jego postępowania. Nie, nie musimy. To jest inna równość, stąd tytuł naszego rozważania dzisiaj brzmi niezrównana równość. Cokolwiek to znaczy, to się może wam wyjaśni, a jak nie zrzemniecie się, to do końca nie będzie wyjaśnione, o co chodzi w tym tytule. Tekstem Słowa Bożego, który nas poprowadzi, który będzie jak gdyby takim mottem, ale też będziemy do niego wracać później, to jest Słowo Boże z drugiego listu do Koryntian z 8 rozdziału, wersety od 12 do 15. Dzisiaj wyświetlam teksty, ale nie znaczy, że Biblii nie należy ze sobą przynosić. Jeśli chodzi o środy, to wyjątkowo przynoście ze sobą Biblię. Biblia lubi być wożona, lubi być przy nas, bardziej niż lusterko, niż telefon komórkowy i tak dalej. Biblia kocha być zabierana ze sobą, wszędzie. Jak żołnierz z mieczem, tak chrześcijanin z Biblią powinien wszędzie być. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość, jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. To są słowa nauki apostolskiej, która została skierowana do zboru w Koryncie w takich okolicznościach oto, że zbory judejskie, a zwłaszcza Jerozolima, w tym czasie przeżywała głód. Była susza i był głód. I apostoł Paweł, który przejmował się wszystkimi zborami, wszystkimi wierzącymi, zaczął organizować pomoc materialną dla tych zborów. I był rok wcześniej w Koryncie, pisał ten list i tam powiedział Koryntianom o tym, że jest taka potrzeba, że trzeba będzie po prostu organizować na dłuższą metę pomoc dla braci w Jerozolimie. I ci wierzący w Koryncie ochotnie powiedzieli, o ja, super, pomożemy, jak najbardziej, trzeba braciom pomagać. Oczywiście, jak tylko byś dał sygnał jakiś, my jesteśmy gotowi pomóc. On już im dał sygnał, ale oni tak od razu, oni tylko ochotę wyrazili, że są gotowi pomóc. Zdarza się wam tak czasem, że chętnie, pamiętam, jeden brat mówił, jak będziemy budować kaplicę, to ja bardzo chętnie się zaangażuję, mocno pomogę. Tylko jak jego już nie było, jak my żeśmy budowali tę kaplicę, już nam nie pomógł. Bo on wtedy mocno chciał, kiedy żeśmy nie robili, a kiedy żeśmy robili, to już mu się nie chciało. I apostoł Paweł w tej sytuacji, widząc, że coś tak trochę nie za bardzo z tymi wierzącymi w Koryncie, używa obrazu zborów macedońskich. Wcześniej, jakbyśmy to czytali, tam jest cały kontekst, że te zbory w Macedonii były bardzo ubogie, to byli wierzący ludzie bardzo, nawet można by powiedzieć, na dnie, jeśli chodzi o bogactwo, ale ich ubóstwo, skrajne ubóstwo, przerodziło się w bogactwo tej pomocy, bo oni nawet sami się tego dopraszali, że oni chcą pomóc wierzącym w Judei. Bardzo się w to zaangażowali. Apostoł Paweł używa tego obrazu, żeby trochę podkręcić ten zbór w Koryncie, ponieważ oni byli tacy, stali się opieszali. Kiedyś mówili, że chętnie pomogą, że się włączą, a już później jakoś nie mieli ochoty. I ten nasz tekst nawiązuje do tej całej sytuacji i wzywa tych, że wierzących w Koryncie, żeby oni się włączyli stosownie do tego, co posiadają, co mogą. A to był bogaty dosyć zbór, bo to było miasto portowe, tętniące życiem, mieli tam dużo możliwości zarobkowych i tak dalej i ludzie byli dobrze sytuowani i mogli pomóc. I chodziło o to, że teraz ten ich nadmiar, jaki mają, powinien, jak tutaj czytamy z tego tekstu, wyrównać braki tamtych wierzących, bo ich z kolei bogactwo już w jakiś sposób udzieliło się dla tych wierzących, bogactwo niematerialne, tylko duchowe, bo zbawienie pochodzi od Żydów, to właśnie z Jerozolimy, to właśnie stamtąd, z Judei przyszła Ewangelia do tych wierzących tutaj, do tych pogano-chrześcijan i oni już skorzystali, ale też może być tak, jak wynika z tego tekstu, że gdzieś w przyszłości z kolei Koryntianie będą w potrzebie materialnej, a wierzący w Judei będą już w lepszej kondycji finansowej. I wtedy ich z kolei nadmiar wyrówna braki Koryntian. I teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę porozmawiali, przyjrzeli się idei chrześcijańskiej równości, bo tutaj, jak widzicie, dwa razy się w tym naszym tekście powtarza myśl o równości, żeby była równość. Żeby była równość. Co to znaczy równość w znaczeniu biblijnym, w znaczeniu chrześcijańskim? Gdy mamy myśleć o równości chrześcijańskiej, to trzeba nam zarzucić tę myśl, że wszystkim porówno. To nie o to chodzi, że wszystkim porówno. 500 plus na każde dziecko, obojętnie czy bogaty, czy biedny, aby miał tylko dziecko, to 500 plus. To nie jest biblijna idea równości. To nie to, że wszyscy jednakowo. Proszę bardzo i nakładamy każdemu równo. Jedno łychę. Proszę bardzo. I wszyscy są zadowoleni. A po co, jak ktoś nie chce całej łyżki, a nie potrzebuje całej łychy? A ktoś by potrzebował, bo jest wygłodzony i dwie łychy by chciał. Ale równo musi być, wszyscy po jednakowo. Nie, to nie jest biblijna idea. Równość pomiędzy wierzącymi ludźmi w Kościele Jezusa Chrystusa To jest efekt bardzo zróżnicowanych działań i błogosławieństw, jakie na nas spływają. Z różnych źródeł, w różnym natężeniu, różne jakości działania sprawiają, że w Kościele jest równość. Jest to poczucie sprawiedliwości, jedności. W Dziejach Apostolskich, przeskoczymy tutaj dalej, w Dziejach Apostolskich czytamy tak. Nie było też między nimi nikogo, czwarty rozdział, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Potrafimy sobie wyobrazić całą sytuację. Bardzo różnie ludzie byli sytuowani, ale ci, którzy mieli posiadłości, gdy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, serca ich się odwiązywały od tych majątków, jakie mieli, i widząc potrzeby innych, po prostu przynosili i kładli u stóp apostołów, dawali do dyspozycji zboru, i każdy dotrzymywał to, co było mu niezbędne, ile komu było potrzeba, i w ten sposób była równość. Również na tę równość w zborze pańskim składa się koleracja dóbr materialnych i dóbr duchowych, bo przecież zbór nie żyje tylko materialnymi rzeczami, ale i duchowymi. Nie żyje tylko duchowymi, ale i materialnymi, bo tak wygląda nasze życie w ciele. I gdy czytamy pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, od 11 wersetu czytamy tak. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy bez żadnej przeszkody, by żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pana, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. I tutaj apostoł Paweł do tego samego zboru w Koryncie, w pierwszym liście, tym razem, tłumaczy pewną zasadę, że jest taka grupa w Kościele, która zajmuje się, która została powołana przez Boga, żeby siać dobra duchowe, żeby skupiać się całą energię na tym, żeby zasiewać wartości duchowe pomiędzy wierzących. A z kolei inni, którzy zajmują się uprawą ziemi, tam jakimiś biznesami, rybołówstwem i tak dalej, zajmując się tym w życiu, mogą być błogosławieństwem dla tych, którzy akurat takich biznesów nie mają. I w ten sposób dobra duchowe i dobra materialne przepływają między wierzącymi, i w ten sposób jest równość w Kościele Jezusa Chrystusa. Ostatecznie, gdy patrzymy na to, jak to będzie na końcu w Królestwie Bożym, Pan Jezus mówi o tym, czy powiedział o tym w podobieństwie o robotnikach winnicy, że na końcu nie będą się liczyć jakieś zasługi ludzkie, tylko będzie liczyć się łaska Boża. I to podobieństwo o pracownikach winnicy, którzy, jak pamiętacie, byli wynajmowani przez gospodarza, przez pana winnicy, po szczególnych godzinach, w końcu tylko jedną godzinę pracowali. I potem, gdy przyszło rozliczanie i ci, którzy króciutko pracowali, wzięli po denarze. Przyszli ci, którzy cały dzień pracowali, spodziewali się, że dostaną dużo więcej w takim razie, ale dostali też po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami? Cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Pan Jezus, mówiąc o Królestwie Bożym, tłumaczył, że to tę równość w Królestwie Bożym on osiągnie w ten sposób, że nie będzie tak, że ktoś przez swoje zasługi, jakieś tam starania będzie miał więcej niż inni. Chciałem tylko to zasygnalizować, nie chcę się teraz wgłębiać tutaj w ten tekst i w tę całą sytuację, ale mówiąc o równości w Kościele, o równości między braćmi i siostrami, chciałem jeszcze też przypomnieć taką naukę z listu Jakuba z drugiego rozdziału, w którym Słowo Boże wyraźnie przestrzega przed stopniowaniem, różnicowaniem ludzi z powodu ich stanu posiadania. Że gdyby doszło do tego, że bogaty w zborze jest traktowany lepiej niż ubogi, to znaczy, że do Kościoła dostał się duch tego świata, że to, co jest typowe w świecie, przeniknęło do zboru. W zborze nie wolno nam czynić różnicy. I chciałbym, żebyśmy pomyśleli teraz, jak każdy z nas może mieć wpływ na to, jak może się troszczyć o to, aby między wierzącymi była równość. Jak nosimy w sobie to poczucie odpowiedzialności za równość każdego członka ciała Chrystusowego. Faktycznie wystarczyłoby, gdybyśmy tylko pomyśleli o miłości, jaką Bóg włożył w nasze serca do braci i do sióstr, jedni do drugich, gdybyśmy tylko to zechcieli mieć na uwadze, że jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa Słowu Bożemu i wtedy już z równością w naszych szeregach nie byłoby żadnego problemu. Miłość i posłuszeństwo Bogu, miłość do braci, miłość do Boga i do braci i sióstr i posłuszeństwo Słowu Bożemu, to jest faktycznie gwarancja tego, że wszyscy w zborze będziemy odczuwali równość, ducha równości. I nie trzeba wtedy żadnych jakichś specjalnych działań, jakiejś organizacji, jakiejś kontroli nad tym, żeby czy wszyscy są jednakowo traktowani, czy potrzeby każdego są jednakowo uwzględnione. Ponieważ miłość i posłuszeństwo Bogu reguluje, cudownie reguluje tę całą sprawę. Ale do tego jeszcze wrócimy. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli troszeczkę o tej naszej właśnie aktywności w kierunku równości w zborze w sferze budowania jedni drugich. Bo Słowo Boże nas wzywa do tego, że mamy się wzajemnie budować. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. 1 Tesaloniczan 5:11. Budujcie jeden drugiego. Znaczy, w którą stronę nie spojrzysz, jak jesteś w zgromadzeniu wierzących ludzi, to masz jakieś zadanie w stosunku do tego człowieka. Patrzę na Andrzeja, mam go budować. Patrzę na Darka, mam go budować. Patrzę na Zbyszka, mam go budować. Na Noemi, mam ją budować. W którą stronę nie spojrzysz, bo budujcie jedni drugich, to jest powiedziane. A jak tobie się przytrafi na mnie spojrzeć, to ty mnie masz budować. A. Mamy jeszcze jedno słowo. Dążmy do tego, co służy ku pokojowi, ku wzajemnemu zbudowaniu. Wzajemnemu zbudowaniu. To nie jest w jedną stronę, tylko w obydwie strony to budowanie ma przebiegać. Skoro tak się rzeczy mają, no to warto pomyśleć, jak praktycznie mogę budować braci i siostry. W jaki sposób? Są różne sposoby budowania wzajemnego, oczywiście, bardzo różne, niejednakowe, nie właśnie, nie według tej samej miarki, ale różnie. Bo może być budowanie poprzez posługę duchową. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Nie jest to pełna lista, nie musimy się ograniczać. Chodzi generalnie o to, że gdy się schodzimy, to mamy mieć w głowie i w sercu to, żeby w jakiś sposób zbudować innych. Czy poprzez uśmiech, czy poprzez modlitwę, czy przez dobre słowo, uścisk ręki, czy poprzez kazanie, czy poprzez pieśń, czy poprzez proroctwo, przez cokolwiek mam budować. I chodzi o to, że powinniśmy to mieć w sercu, w głowie, że idę na nabożeństwo nie z myślą, co ja z tego nabożeństwa wyniosę. Co ja będę mieć z tego nabożeństwa? A, słabe dzisiaj kazanie było. Nic nie wyniosłem. Nic nie wyniosłam. No może ciastek trochę do kawy popołudniowej. Nie, ja mam myśleć o tym, co ja mogę wnieść w życie innych wierzących. I taka jest to wielka praktyka chrześcijańska, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Jak zaczynam dawać, to błogosławieństwo Boże na mnie zaczyna spływać. Jak mogę budować innych? Mogę się modlić o innych. Modlitwa wstawiennicza. Gdy jesteśmy w zgromadzeniu, gdy widzimy, że ktoś jest smutny, gdy widzimy, że ktoś ma właśnie za chwilę kazanie wygłosić, albo ktoś jest w sytuacji napomnienia, że trzeba się modlić, wspierać się wzajemnie w modlitwie. To jest jakiś sposób i też możliwość budowania drugich. Posługa duszpasterska, troska duszpasterska o innych. To nie jest zadanie tylko dla pojedynczych osób ze zboru. To jest troska wzajemna, że mamy się troszczyć, jak komuś pomóc, jak o kogoś zadbać w sensie duchowym. To również pomoc materialna. Jedną z form wzajemnego budowania jest niesienie pomocy. Gdy widzisz, że ktoś się znalazł w potrzebie, podać mu rękę, pomóc mu. Nawet sama obecność pośród wierzących może być budująca. Naprawdę, teraz jestem bardziej zbudowany niż na początku nabożeństwa. Czemu? Bo jest o połowę was więcej niż jak zaczynaliśmy. Czasem w niedzielę o 10:30 mam takie słowo na początek przygotowane, takie ważne. Modliłem się, przeżywałem i wiem, że będę mówił to tylko 3 minuty, czasem niestety aż 5. I tak bym chciał i patrzy, gdzie te wierzące? Jedna trzecia tylko jest o tej 10:30. I już powiedziałem, wszystko już przekazałem, patrzę, schodzą się wierzący. Nieobecni byli, jak ja to mówiłem, tak przeżywałem, tak bardzo chciałem mi to przekazać, ale ich nie było. Dopiero potem patrzę, idą, jadą, schodzą się. 30 minut po rozpoczęciu nabożeństwa, 40 minut, jeszcze przybywają. No i się zaczynam budować na nowo trochę, bo że no to przynajmniej będą, na zakończenie może będą wszyscy. Ale patrzę, kończy się nabożeństwo, jeszcze pieśń tego, już jedni poszli, drudzy poszli, już pojechali, już znowu moje zbudowanie siada, bo oni już nie wytrzymali, nie wiem, czy kolekty nie chcieli dać, czy co, że już tak wcześnie musieli już, albo nie chcieli się ze mną widzieć, czy co, i poznikali. Obecność, wiecie, o czym mówię, ja to tak specjalnie przejaskrawiam w jedną, w drugą stronę, żeby nam uzmysłowić, że sama obecność jest naprawdę ważna. Obecność między wierzącymi. Oczywiście też w tym wzajemnym zbudowaniu potrzeba dzielić się zadaniami. Nie wszyscy robią to samo i ważne, żebyśmy rozumieli swoje miejsce, swoją rolę, jaką Bóg nam daje w Kościele. Mamy taką ilustrację w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, jak to apostołowie z początku, jak zbór się zaczął rozwijać, zajmowali się wszystkim, co tylko trzeba było robić. Oni w tym wszystkim byli zaangażowani i tam przy tych stołach podawali, ale siłą rzeczy, jak tych ludzi przybywało, to nie byli w stanie wszystkiego zrobić i nastąpiło jakieś tam już szemranie, że są niektóre kobiety zaniedbane i tak dalej. Heleniści przeciwko Żydom zaczęli szemrać, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. I otóż apostołowie stwierdzili, tak dalej być nie może. My nie możemy się wszystkim zajmować, my potrzebujemy się skupić na modlitwie i zwiastowaniu Słowa Bożego. A trzeba, żeby wybrać z grona braci, którzy zazwyczaj tak jak jest agapa, to lecą od razu, łapią stół, żeby najwygodniej sobie siedzieć i sobie pojeść czym prędzej, to że nie będą już teraz biegli czym prędzej, żeby usiąść i sobie pojeść, tylko będą chodzić i podawać i usadzać te wdowy heleńskie, żeby się mogły wygodnie pojeść, a oni będą się troszczyć o nich. No bo wiecie, jak to jest, jak to dwie czy trzy siostry przez cały czas muszą się zajmować, a inni tylko myślą o konsumpcji. Tutaj okazało się, że zaczyna się robić niedobrze w zborze, gdy brakuje tego podziału na role. Zmierzam do tego, żebyśmy uchwycili, że nasze zadanie budowania jedni drugich, żeby wszyscy czuli się, że jest równość w zborze, wymaga rozmaitych działań, niejednakowych działań poszczególnych osób, co w całości przy tym zaangażowaniu składa się na tę równość, na to poczucie równości w Kościele, że wszyscy czują się dobrze, że odczuwają błogosławieństwo z tego bycia w Kościele, bycia członkiem Kościoła. Ale żeby tak było, to właśnie nie to, że wszyscy dostają jednakowe paczuszki i poszli i są zadowoleni, tylko że uwijamy się w różne strony ta aktywność idzie. Jedni robią to, drudzy robią tamto. Jedni skupiają się na tej posłudze, drudzy na tej. Duch Święty to prowadzi i wszystko działa jak trzeba. Bez rozdzielnika, bez administracji nie wiadomo jakiej, bez nie wiadomo jakich tam, wiecie, organizacji, po prostu poddajemy się Duchowi Świętemu. I dlatego zachęcam, jeśli chwytamy tę myśl, że mamy to zadanie, żeby budować jedni drugich, aby była równość, bo chodzi o równość w Kościele, to żebyśmy słuchali, co Duch Święty mówi, mówi mi dzisiaj, co ja mam robić dla dobra braci i sióstr, jak mam się przyczyniać do tego osiągania czy utrzymywania równości w Kościele, żeby nie było, jak tam się stało, że narzekają, że ci są zaniedbani, tamci najedzeni, aż im się ulewa, a drudzy głodni. Nie, chodzi o to, żebyśmy słuchali głosu Ducha Świętego. Jeśli chodzi o równość, to też chciałem, żebyśmy spojrzeli przez chwileczkę na niezrównaną równość w obowiązkach codziennych. Obowiązki, jakie mamy w domu, jakie mamy w rodzinie, obowiązki, jakie mamy w pracy zawodowej i tak dalej, one, zauważcie, też nie polegają na tym samym, że każdy robi to samo i dlatego jest równość. Ale równość osiąga się w rodzinie, w codziennych obowiązkach przez to, że zajmujemy się różnymi sprawami. Poszczególne osoby zajmują się czymś innym, a to daje ten efekt końcowy w postaci równości, zadowolenia wszystkich. Wszyscy domownicy, członkowie rodziny są jednakowo współodpowiedzialni za ten dobry poziom równości, ale nie jednakowo na to pracują, bo każdy ma trochę inne zadanie. Dziecko ma inne zadanie, mama ma inne zadanie, tata ma inne zadanie, dziewczynki, chłopcy w domu mają inne zadanie, tak samo w pracy. To już nie potrzeba, bo ja nie chcę, żebyśmy tutaj, nie wiem, w jakie szczegóły wchodzili, bo ufam, że my mamy taką świadomość, że nie potrzeba tutaj nie wiadomo jak szczegółowo tego omawiać, ale tak właśnie się dzieje, że następuje podział ról i tylko wtedy jest ta równość, bo jeśli wszystko spada na barki jednej osoby, to jest poczucie krzywdy, to jest żal, to jest obciążenie. A druga strona nie ma w ogóle błogosławieństwa z tego bycia razem, ponieważ gdzieś tam w środku czuję, że się wałkoni, że nie postępuje prawidłowo, że trzeba by było się dokładać do tego wspólnego dzieła. No jest, ciśnie mi się tu ten taki wierszyk, ja go sobie tutaj wcześniej oczywiście przeczytajmy to słowo, 1 Tymoteusza 5:8, jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. To jest słowo, które właśnie nas mobilizuje, że mamy mieć tę troskę o swoje najbliższe otoczenie i że współodpowiadamy za to, żeby było to poczucie równości, że się obowiązki rozkładają na poszczególne osoby, że każdy oczywiście zajmuje się tym, co w naszej rodzinie jakby przypada na mnie. Też znowu, jeżeli to jest chrześcijańska rodzina, to nie ma potrzeby, żeby nie wiadomo jakie role sobie wyznaczać, jakie obowiązki wypisywać na ścianie, że Kazik to ma robić, a Krysia to ma robić, tylko po prostu jest to gdzieś w powietrzu, że on się zajmuje tym, ona się zajmuje tamtym. Rzecz w tym tylko, że żeby ta świadomość nam gdzieś nie zgasła i żeby nie było tak, że wiele z obowiązków spada na jedną osobę, a druga jest bardziej taka, no prawie, że nic nie robi i jej dobrze tak, jej tak dobrze, tylko że drugi z tego powodu cierpi. Ilustracja, którą chciałem przytoczyć, to jest wierszyk Tuwima, Wszyscy dla wszystkich. Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania, ale gdzieżby co uszył, gdyby nie miał mieszkania. A i murarz by przecie na robotę nie ruszył, gdyby krawiec mu spodni i fartucha nie uszył. Piekarz musi mieć buty, więc do szewca iść trzeba. No a gdyby nie piekarz, to by szewc nie miał chleba. Tak, dla wspólnej korzyści, dla dobra wspólnego, wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego. To dla dzieci wierszyk, ale i dla dorosłych też, ponieważ tak to właśnie jest i wiem, że w wielu rodzinach napięcie pojawia się przez to, że ktoś nie pracuje i to wszystko spada na drugą osobę. Tak też jest w społeczeństwie, że jest jakaś taka jakaś grupa tak zwanych niebieskich ptaków i oni nie chcą pracować, ale chcą jeść, chcą pić i to dużo chcą pić i coraz więcej chcą pić i jest napięcie w społeczeństwie. Jeśli chodzi o zbór, to w zborze wśród ludzi wierzących jest to błogosławieństwo, że Duch Święty nas pobudza i prowadzi do tego, że te wszystkie obowiązki rozkładają się równo na poszczególne osoby. I chciałbym teraz, byśmy na koniec porozmawiali właśnie trochę o zborze, o niezrównanej równości w utrzymywaniu i finansowaniu zboru. Dobrym bardzo przykładem tego, biblijnym przykładem, jak należy troszczyć się o Dom Boży, jest organizacja służby i świadczeń na rzecz świątyni w Jerozolimie. Czytamy Stary Testament, bardzo dużo jest o tym, jak Bóg to zorganizował, jak Bóg inspirował Izraelitów, że mają się troszczyć o miejsce, w którym się zgromadzali, w którym oddawali chwałę Bogu, w którym składali ofiary i tak dalej. To jest bardzo dobra ilustracja. Mam nadzieję, że przeczytamy w tym roku Biblię kolejny raz, więc niedługo dojdziemy do takich właśnie tekstów, w których w szczegółach jest pokazane, jaka jest różnorodność zadań, jeśli chodzi o Dom Boży. I ta zasada ma zastosowanie również, jeśli chodzi o zbór, w którym my jesteśmy, o nasz zbór, albo o zbór, którego jesteś członkiem, a tylko tutaj dzisiaj jesteś gościem. Zawsze można się czegoś nauczyć i zaczerpnąć z tych właśnie opisów służby w świątyni, żeby lepiej zająć się tą rolą, jaką Bóg nam wyznacza, jeśli chodzi o utrzymanie tej równości w niesieniu odpowiedzialności za nasz zbór. W zborze, takim małym nawet jak nasz, jest bardzo dużo różnych ról do spełnienia. Bardzo dużo różnych służb. Ci, którzy byli na targach służby, jak to żeśmy nazywali w tym dniu służby, mieli to spektrum, ile zadań, ile rzeczy można robić w kościele, w zborze, którego jesteśmy członkami. Posługa słowem, duszpasterstwo, ewangelizacja, praca z dziećmi i młodzieżą, służba muzyczna, niesienie pomocy, administracja, służby techniczne, służby porządkowe, utrzymanie czystości, kulinarne sprawy. Mnóstwo różnych takich aktywności, poprzez które my dbamy o to, że jest odpowiedni poziom, że wszystkie sprawy są załatwione, że jest jak... Ale do tego potrzeba właśnie tego zaangażowania poszczególnych osób. Mało tego, pojawia się też kwestia finansów, bo zbór funkcjonuje dzięki temu, że poszczególne osoby przykładają rękę, angażują się, poświęcają czas, włączają się w pracę, ale potrzebuje też i środków finansowych. Możemy mieć udział w tej organizacji życia zborowego, w tym funkcjonowaniu zboru przez to, że oddajemy swój czas, swoje talenty, swoje uzdolnienia, swoje środki techniczne, ale też przez to, że dajemy pieniądze, że wspieramy zbór finansowo. I to jest różne dla różnych osób. Ktoś ma więcej czasu, ktoś ma troszkę więcej pieniędzy, ktoś ma manualne zdolności, podczas gdy drugi jakoś wyrosły mu dwie lewe ręce i nie bardzo może coś zrobić, ale może tu ma coś, to więcej może. I każdy w różny sposób może się przyczyniać do tego funkcjonowania zboru. Równość odpowiedzialności, wniesienie odpowiedzialności za zbór nie polega na tym, że równo, jednakowo wszyscy coś tam robimy w tym kierunku. I dla przykładu weźmy kwestię finansową. Gdy czytamy o tym, jak utrzymywano świątynię w Jerozolimie, to wiemy, że Bóg dał tam zasadę dziesięcin, że Izraelici mieli odkładać dziesięcinę i potem, gdy szli do Jerozolimy, mieli nieść tę dziesięcinę. Jeżeli byli z daleka, to mogli ją spieniężyć i zanieść środki finansowe, które miały być zużywane dla funkcjonowania świątyni, dla całej oprawy świąt, które się odbywały w Jerozolimie, całej służby ofiarniczej, wsparcia dla lewitów i kapłanów, którzy tam w ogóle pracowali, nie mając swojego działu, nie mając swoich interesów życiowych, tylko po prostu na całe życie oddawali w tej służbie w świątyni. I dziesięcina jest idealnym, powiedziałbym, modelem niezrównanego sposobu na równość w odpowiedzialności za zbór. No bo 10% to jest dla każdego człowieka co innego oznacza. Dla dziecka, które dostało kieszonkowe 10 zł, to oznacza tylko złotóweczka. Dla pracownika umysłowego, który gdzieś tam przy biurku siedzi, tego to może oznaczać powiedzmy 200 zł. Dla biznesmena jakiego, tam, jeśli to, gdzie by się trafił jakiś, to może oznaczać i 10 tysięcy. Ale zawsze stosownie do tego i jego przychodu. I to jest bardzo sprawiedliwe, bo wtedy jest równość w odpowiedzialności, ale niezrównana, że każdy tę samą kwotę daje na zbór. To nie jest składka jak w jakimś stowarzyszeniu, że składka 5 zł czy 10 zł i obojętnie kto, jak jest sytuowany, jakie ma możliwości, po prostu składkę ma odprowadzić i tyle. Tylko tutaj jest, już widzicie, pewien majstersztyk, jeśli chodzi o niesienie tej odpowiedzialności, że każdy stosownie do swoich przychodów, swoich możliwości, może mieć udział, aby była równość. Tak właśnie dochodzi do równości, że wszyscy coś tam, każdy inną kwotę, ale mamy to poczucie, że równo się angażujemy w odpowiedzialność za zbór. I Bóg do Izraelitów skierował słowa przez proroka Malachiasza właśnie w kwestii tej dziesięciny, bo nie każdemu Żydowi się podobała ta myśl o dziesięcinie, tak jak nie każdemu chrześcijaninowi się podoba. Jak do internetu byście tam weszli, to mamy bardzo dużo różnej nauki na ten temat i krytykę dziesięciny i tam różne tego, bo się nie podoba, bo niech i każdy niech sobie myśli, co chce. Bóg powiedział do Izraelitów tak, czytamy w Malachiasza, czy człowiek może oszukiwać Boga, w innym przekładzie, czy może okradać Boga? Bo wy mnie oszukujecie, lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, ponieważ mnie okradacie. Wy, cały naród. O co chodziło? No o to chodziło, że Żyd to Żyd. On tam, no nie bardzo mu tak, tyle pieniędzy, tyle. I potrafili tak kombinować, że coś tam nieśli do świątyni. Oczywiście, że coś nieśli. Coś tam na kolektę wrzucili albo jakąś tam wpłatę dali. Ja biorę udział w tym. Ale Bóg mówi, ale wy mnie oszukujecie. I jest ten apel, przynieście całą dziesięcinę. Całą dziesięcinę. Bo nie cała dziesięcina to nie jest wcale dziesięcina. To jest 8%, czy 5%, czy 1%, czy tam co, ale nie dziesięcina, bo dziesięcina to jest dziesięcina. 10%. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańcze pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan Zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan Zastępów. Po prostu trzymajcie się tej zasady. To jest taka zasada, że nierówno wszyscy, ale jest równość. Równość we wspieraniu domu Bożego, chociaż nierównymi kwotami, bo jednego dziesięcina jest taka, a drugiego siaka. Ale jest równość, a nie tak, że jeden, no może nawet daje więcej niż drugi, tylko że jego dziesięcina byłaby zupełnie inna, gdyby on dawał dziesięcinę. W naszym zborze, i myślę, że w wielu zborach chrześcijańskich, nie mówimy, że dziesięcina jest obowiązkowa. Nikogo nie ciśniemy, żeby dawał dziesięcinę. Ale mówimy, nawet patrząc na to słowo, które żeśmy odczytali, że jeśli chcesz mieć radość udziału w tym utrzymaniu równości, w odpowiedzialności za zbór, to najlepszą metodą jest dziesięcina. Najbardziej sprawiedliwa, proporcjonalna do możliwości poszczególnego człowieka. I wtedy jest ta równość. Możemy śmiało mówić, tak, my równo się angażujemy. Chociaż nierówno, bo każdy ma inną kwotę składa, ale równo się angażujemy. To jest sprawiedliwe, to jest właściwe. Mam nadzieję, że chwytacie myśl. Ja nie lubię w ogóle tego tematu, ale od czasu do czasu trzeba go poruszyć, ponieważ no, taka jest prawda, że może jakieś 30% spośród nas tylko oddaje dziesięcinę, a reszta no jakoś ciepło jest, światło jest, miło jest, agapa jest, kawa jest, herbata jest. Nie muszę. Jakbym przyszedł, byłoby zimno, nie byłoby kawy, herbaty, nie trzeba by było gdzieś szukać czy gdzieś nie, to może bym wpadł na pomysł, że może trzeba by było coś przynieść. Ale jak jest, to po co? I jest to poczucie nierówności wtedy, że niejednakowo się w to angażujemy. Tu w naszym tekście, któryśmy czytali na początku, pojawia się bardzo ciekawe słowo, które chciałbym na koniec nam zostawić do przemyślenia. Bowiem w 15 wersecie tego naszego tekstu jest, gdy jest ten apel do tego, żeby była równość, zgodnie z tym, co zostało napisane. Kto miał dużo, nie miał za wiele, a kto miał niewiele, nie miał za mało. Czego dotyczy ten tekst? Dotyczy tego, jak Izraelici zbierali mannę na pustyni i no, tak samo jak i w zborze, jeden szybki, drugi wolniejszy. Jeden tam gdzieś trafił, że tej manny było więcej, gdzieś drugi trafił, że było mniej, czy jak tam, albo się ruszał, jak tam, jak się ruszają ludzie różnie i wolniej mu to szło i niewiele nazbierał. Tekst, który o tym opowiada, 2 Mojżeszowa 16-17, mówi nam o czymś niesamowitym, co bym chciał właśnie bardzo podnieść na koniec, bo mnie to bardzo poruszyło. Synowie izraelscy uczynili tak, bo dostali nakaz, że mają tę mannę zbierać i zbierali. Jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. Cud. No przecież normalnie jeden nazbierał więcej, drugi nazbierał mniej. Ale jak brali ten omer i miarko i tam odmierzali, wyszło, że każdy ma omer. Tyle, ile trzeba, tyle, ile... Bóg się w to włączał, powiedzielibyśmy, że w końcu każdy miał tyle, ile było potrzeba. Była równość, chociaż różnie ludzie byli zaangażowani w to zbieranie. To w sumie nie ludzie ostatecznie przesądzali, ile tej manny będą mieli, bo to działo się jakieś cudowne, że przynosi koszyk, tam do tego omer, odmierzają omer i tylko omer ma. Jakby Bóg pilnował tej równości, sam Bóg pilnował tej równości. Taki mamy tutaj wydźwięk tego tekstu. Niezależnie od tego, jak się tam różnie ludzie uwijali, ostatecznie była równość. I chciałem powiedzieć, że z takim fenomenem niezrównanej równości mamy do czynienia w biblijnym zborze. W Kościele nie zachodzi potrzeba uchwalania modelu na rzecz równego traktowania. Nie potrzeba organizować żadnych jakichś szkoleń, jak mamy się wzajemnie traktować i tak dalej. Nie potrzeba organizować, wywieszać list nie wiadomo jaki, kto, co, jakie ma obowiązki. Wystarczy, że zadbamy o to, abyśmy byli pełni Ducha Świętego. Wystarczy, że zadbamy o to, aby tej pierwszej miłości, chodzić do braci i do sióstr i do Pana Jezusa. Wystarczy, że będziemy mieli w sercu tę myśl o posłuszeństwie Słowu Bożemu i kropka. I jest równość, i jest niezrównana równość. Różnie zaangażowani, w końcu mamy wszyscy to poczucie omera na głowę. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, wszyscy szczęśliwi, wszyscy jesteśmy zbudowani. Nikt nie ma do nikogo żalu, nikt nie ma do kogoś pretensji, że on mniej, a ja więcej, ja dłużej, a on krócej, ja już tyle lat, a on prawie wcale i tak dalej. Nie ma takiego, nie ma. I to, co żeśmy nawet dzisiaj powiedzieli o tej dziesięcinie, o tym wszystkim, ci, którzy oddają dziesięcinę, nie mają pretensji do nikogo, kto nie oddaje dziesięciny. Jeśli chodzimy w Duchu Świętym, to wszystko jest zrównane Jego łaską. Następuje ten fenomen równości. Przy nierównym, rozmaitym, zróżnicowanym zaangażowaniu poszczególnych osób. I niechby tak było. Tam, gdzie w zborach zaczyna się za bardzo po ludzku organizować różne rzeczy, ustawiać budżety, ble, ble, tam różne rzeczy, to potem jest już prawie jak w firmie, a potem stanowiska, a potem kłótnia, a potem, ach, nie chcę w ogóle już o tym mówić. Dbajmy o to, prośmy Ducha Świętego, aby nas prowadził, aby wypełniał nasze serca tą miłością Chrystusową i wtedy doświadczać będziemy tej niezrównanej równości, jaka jest darem dla Kościoła w Jezusie Chrystusie. Powstańmy do modlitwy.